ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, kłaniam się nisko z warszawskiego studia RMF. W swoim warszawskim mieszkaniu senator PiS Jan Maria Jackowski.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Za panem senatorem biblioteka z książkami, po prawej stronie, prawej pana senatora, książki autorstwa Jana Marii Jackowskiego. I to słuszne mieć swoje książki, jak się je napisało.
Tak jest, no jestem autorem kilkunastu książek. Często piszę w nich o sprawach Polski, zwłaszcza o historii Polski ostatniego 30-lecia. I te książki, niektóre z nich cieszyły się dużą poczytnością, między innymi Bitwa o Polskę, czy Bitwa
tak
o
jest.
Prawdę. Także no, mam to, w swoim dorobku trochę
to w takim razie, ciekawy jestem bardzo, co pan za parę lat napisze o tym, co się teraz stało, a w zasadzie staje, czyli o wejściu Jarosława Kaczyńskiego do rządu. Czy on będzie wicepremierem, jak się formalnie mówi, czy faktycznym premierem?
Pan prezes Jarosław Kaczyński jest liderem naszego środowiska politycznego.
To
co więcej, panie redaktorze, wszyscy podczas tych dyskusji na temat nowego rządu twierdzili i nikt tego nie kwestionował publicznie, absolutnie nikt, ani wewnętrznie, że jest tym liderem. Więc z tego punktu widzenia to nie była sytuacja, że ktoś podważał pozycję naszego lidera. Natomiast faktem jest, o czym mówił między innymi pan minister Czaputowicz w słynnym wywiadzie w Rzeczpospolitej, że premier stał się stroną sporu wewnątrz Rady Ministrów. Mówił o tym w kontekście ministra Ziobry, a nie arbitrem w sporach między ministrami.
Czyli zaraz, ale to
pojawiła się konieczność, jak mniemam, aby arbiter, który będzie rozstrzygał spory, czy dyskusje, czy różnice zdań, które mogą się pojawić w jakichś kierunkach politycznych, czy priorytetach, które rząd będzie realizował, żeby w rządzie był obecny pan premier Jarosław Kaczyński.
Ale sekundkę, panie senatorze, tylko czy to nie jest jednak tak, że będzie w takim razie premier i jego nadzorca, czyli arbiter sporów między premierem a ministrami, który formalnie, tenże nadzorca, tenże arbiter, będzie podlegał premierowi, bo będzie przecież jego zastępcą.
No, pytanie jest takie. Pytanie jest jak najbardziej zasadne.
Dziękuję.
Ja nie mam odpowiedzi na to pytanie. Pytanie, jak opinia publiczna to odbierze, ponieważ z jednej strony to są sprawy wewnętrzne rządu, ale z drugiej strony na przykład protestujący górnicy, do kogo będą teraz jechali, czy z kim będą chcieli rozmawiać, czy z panem premierem Morawieckim, czy z panem premierem Kaczyńskim.
No do
uznając,
kogo by pan
na przykład,
poszedł?
Że tak naprawdę trzeba rozmawiać z szefem całego obozu politycznego.
Wie pan, nie obrażając nikogo, to jest zawsze pytanie. Ale panie senatorze, bo to jest zawsze właśnie pytanie, czy się rozmawia z Małpką, czy z Kataryniarzem.
Pan redaktor tak krotochwilnie o tym mówi, ale to jest poważny problem, bo za chwilę będziemy mieli strajki rolników. Byłem wczoraj na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, przedwczoraj na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej. Mówię o tej słynnej ustawie dotyczącej tak zwanych zwierząt futerkowych, ale ona ma znacznie szerszy zakres. I tutaj nastroje wśród rolników jest bardzo delikatnie.
O ustawie jeszcze z panem porozmawiam, tylko proszę mi powiedzieć, bo ja mam takie wrażenie, i to chyba nie jest tylko moje wrażenie, że pan jest krytyczny wobec pomysłu wejścia Jarosława Kaczyńskiego do rządu w charakterze wicepremiera.
Mnie się wydaje, że gdyby była konstrukcja, że pan premier Kaczyński jest szefem rządu, w rządzie znajdują się liderzy dwóch pozostałych środowisk, które stanowią łącznie obóz Zjednoczonej Prawicy, ta konstrukcja byłaby znacznie czytelniejsza. To znaczy byłby faktyczny ośrodek władzy, faktyczny ośrodek podejmowania strategicznych decyzji, tak jak to w demokracjach zazwyczaj bywa, że w centrum jest centrum zarządzania.
No właśnie, ale to proszę nam powiedzieć, dlaczego tak się nie dzieje?
Ma kontrolę nad nad zapleczem politycznym w parlamencie, no, ale to, i wtedy to, wiadomo, gdzie zapadają decyzje.
Ale to brzmi natomiast logicznie. Bardzo pana przepraszam, panie senatorze, bo to brzmi logicznie. Premier Kaczyński, wicepremier Morawiecki, wicepremier Gowin, wicepremier Ziobro. Tego nie ma. Takiej konstrukcji nam nie proponujecie. Proponujecie nam ustanowienie czapy nad ministrem Ziobro, bo jak rozumiem, Mateusz Morawiecki sobie z nim nie radzi, no więc przyszedł jeszcze jeden pan, będzie go pilnował.
Ja myślę, że to jest taki podwariant tego wariantu, o którym przed chwilą mówiłem.
Podwariant, to znaczy, dziękuję.
Podwariant, tak panie redaktorze, używajmy takiego języka. Podwariant polegający na tym, że faktycznie pan premier Kaczyński wchodzi do rządu, będzie nadzorował bardzo ważne resorty związane z bezpieczeństwem państwa i z wymiarem sprawiedliwości. Natomiast i wszyscy liderzy nadal zasiadają, znaczy są w rządzie, natomiast nie ma teki premiera, tylko jest wicepremierem.
Panie dobrze, pan, a nie sekundę, ale to pan ja pozwoli, że
panu coś powiem. Mogę?
Tak, zaryzykujmy to.
Powiem tak, pamięta pan okres międzywojenny i marszałka Józefa Piłsudskiego.
Jak przez mgłę.
Tu robić analogii historyczne. Ale były momenty, kiedy był ministrem w rządzie, mimo że był, no, nazwijmy to, liderem całego obozu politycznego, niekwestionowanym, a czasami był premierem. I taka konstrukcja w drugiej połowie lat 20
ja to wszystko wiem, wie pan,
funkcjonowała.
Właśnie przeprowadziłem mało rozmowę, a panie senatorze, ja to rozumiem. Nie jest pan jedyny, który to mówi. Leszek Miller powiedział, że gdyby Jarosław Kaczyński został wiceministrem rolnictwa, to byłoby to najważniejsze stanowisko w Polsce. I można sobie z tego kpić, ale pytam poważnie, to jak musiało być źle w rządzie, skoro Kaczyński musi do niego wchodzić? Per analogiam, pan ma 6 dzieci, 6 córek. Jak? One się czasem kłóciły, jak mnie mam, ale zostawiał pan to im do załatwienia i tylko w sytuacjach ekstremalnych wkraczał, prawda?
Panie redaktorze, mówimy o polityce, a sprawy związane z rodziną to jest naprawdę bardzo
nie, to jest bardzo
polityka.
To jest
ja bym wyłączył tutaj, ale oczywiście...
Ja rozumiem, że pan się boi bólu od córek, ale normalny rodzic, dobrze, to porozmawiajmy o innych rodzicach, nie o panu. Normalny rodzic wkracza wtedy, kiedy już naprawdę dzieciaki nie mogą się same dogadać. Czy tak źle było już? Czy ta bitwa już była na noże? Czy oni cię chcieli po prostu zamordować, że musiał przyjść do tego rządu Jarosław Kaczyński i powiedział, chłopaki, dobrze, ale się odsuńcie troszkę od siebie.
Panie redaktorze, odpowiem w ten sposób. Proszę zauważyć, że w piątek były komunikaty, i to z ust prominentnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, że koalicji nie ma. Sugestie, że kwestia dymisji ministra Ziobry to jest po prostu kwestia godzin. Wypowiadano się na ten temat publicznie. Później nastąpiła seria rozmów, znaczy dwie rozmowy, o których wiemy, między prezesem Jarosławem Kaczyńskim dobrze, a panem ministrem Ziobro i musiały...
Panie senatorze, pan zyskuje czas Ziobry. Na odpowiedź, ale pan nie odpowiada na to pytanie.
Ale ja
to
może odpowiadam.
Nie, to może ja spytam inaczej. Skoro już doszło do porozumienia, bo pan mówi o tych rozmowach, to czy to oznacza, że ambicje Zbigniewa Ziobry zostały poskromione?
Nie wiem, jakie ma plany pan minister Ziobro co do swojej przyszłości, bo nie miałem okazji z nim na ten temat rozmawiać. Natomiast jego środowisko chwali to rozwiązanie. I ja panu...
Czyli nie zostały poskromione. Skoro oni się cieszą, to znaczy, że dostali co chcieli. Dobrze to rozumiem?
Myślę, że tak, bo jest to odbierane w tych kategoriach, że po pierwsze pan minister Ziobro utrzymał swoje stanowisko, jest nadal prokuratorem generalnym. Jak rozumiem, pierwszym zastępcą prokuratora generalnego pozostaje pan prokurator Siączkowski, który jest bardzo bliskim współpracownikiem pana ministra Ziobry. To, że będzie nadzór, to jak wypowiadali się niektórzy politycy Solidarnej Polski, i tak nic nie zmienia, ponieważ wszystkie strategiczne decyzje podejmowane w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości były według...
Panie senatorze, musimy przejść do rmf24.pl oraz interi.pl. Naszym gościem pozostanie tam senator Jan Maria Jackowski, który właśnie ogłosił, że w zasadzie lepiej byłoby
do słuchania nas w internecie.
Lepiej byłoby, żeby premierem był Jarosław Kaczyński, no ale zniesiemy również to, że będzie wicepremierem. Kłaniamy się nisko naszym słuchaczom. Miłego weekendu. Panie senatorze, no dobrze. Skoro lepiej byłoby, żeby był premierem, no ale będzie wicepremierem, to czy wy sobie nie fundujecie przypadkiem rozwiązania, które wywołuje potencjalnie takie konflikty, że za, nie wiem, rok, 2 lata Pan będzie tutaj, być może już wtedy w naszym studiu, przekonywał mnie do zalet zmiany premiera Morawieckiego na premiera Kaczyńskiego.
Panie redaktorze, odnosiłem się do analogii historycznej z panem marszałkiem Piłsudskim. Jak wspomniałem, pan marszałek Piłsudski bodajże po 26 roku dwukrotnie był premierem, o ile pamiętam.
Był ministrem spraw wojskowych oraz generalnym inspektorem Sił Zbrojnych.
Tak jest. I w zależności od okoliczności albo był tam wicepremierem Kazimierz Bartel, albo Walery Sławek, bliski współpracownik pana marszałka Piłsudskiego. Premierem był, on był wtedy teoretycznie jego podwładnym w ramach.
Panie senatorze, a kto jest w takim razie Sławkiem obecnie u boku tego Piłsudskiego, którym...
To jest pytanie, na które będziemy znali odpowiedź, sądzę, na przestrzeni najbliższego roku. To pan zadał kluczowe pytanie. Kto jest Walerem Sławkiem, a kto jest Kazimierzem Bartlem?
Proszę państwa, dobrze, to te analogie nas zaprowadzą prosto w przepaść, czyli ostatni internauci od nas odejdą.
To w takim razie wróćmy.
Jeśli państwo jeszcze...
Ale powiem tak.
Nie, teraz ja zadam pytanie, a w pana będę rzucał pomidorami, jak pan nie pozwoli. Panie senatorze, pytanie jest serio. Proszę mi powiedzieć, czy w Senacie senatorowie Prawa i Sprawiedliwości do ustawy o ochronie zwierząt wprowadzą jakieś znaczące poprawki?
Sądzę, że tak. Takie poprawki zostały zapowiedziane przez pana marszałka Pęka. Takie poprawki zostały już złożone przez senatora Prawa i Sprawiedliwości Józefa Łyczaka.
Co to są za poprawki?
To są poprawki, które z jednej strony ograniczają możliwość tych interwencji organizacji pozarządowych, które nabrały niesamowicie dużych kompetencji, ponieważ nawet policja nie może do pana czy do mnie do domu wejść bez stosownych nakazów. Natomiast w świetle literalnych zapisów w tej ustawie organizacja pozarządowa w przypadku, gdy uzna, że jest domniemanie, że ktoś krzywdzi zwierzę, czy w bloku, czy w obejściu na wsi, czy w willi, w ekskluzywnej dzielnicy Wrocławia, Poznania, Warszawy, Krakowa, Gdańska, czy
ekskluzywna dzielnica Wrocławia, Grzegorz Schetyna się martwi.
To będzie mogła pójść na komendę policji, zażądać asystenta policyjnego i z tym asystentem udać się do tego domu i de facto przeprowadzić przeszukanie, bo pan będzie się bronił, że pan przecież nie ma psa czy kota i pan nie może go męczyć, ale aktywista będzie twierdził, że tutaj było słychać wycie zwierzęcia, że tutaj prawdopodobnie. I to jest przepis, który wzbudza poważne wątpliwości konstytucyjne.
Tak, oczywiście,
jestem przeciwko temu, żeby nie było możliwości.
Ale niech pan zwróci uwagę, że całe
leczenia zwierzęcia, ale to wszystko trzeba ucywilizować. Więc
ale panie senatorze, właśnie pan zwraca uwagę na coś, na co nikt nie zwracał niemal uwagi. Cały konflikt polityczny wybuchł nie wokół tego przepisu, który moim zdaniem, i tu ma pan rację, jest bardzo kontrowersyjny, bo jakkolwiek wszyscy jesteśmy przeciwko męczeniu zwierząt, to sytuacja, w której można wejść na cudzą ziemię, można wejść do komuś do domu i bez nakazu prokuratorskiego, brzmi rzeczywiście horrendalnie. Ale z drugiej strony spór dotyczył przecież czego innego. Chodziło o fermy futerkowe i ubój rytualny. Czy w tej sprawie...
Tak jest.
Czy w tej sprawie
od razu panu odpowiadam. W tej sprawie została złożona poprawka, już nie pamiętam, czy przez senatora Łyczaka, czy przez któregoś z innych senatorów, aby okres przejściowy wynosił 6 lat. To znaczy, żeby hodowcy tych zwierząt mogli się przygotować do nowych warunków. A poprawka dotycząca uboju rytualnego padła ze strony pana senatora Łyczaka, aby wykreślić ten przepis i zostawić dotychczasowy stan prawny, postulowała sejmowa komisja rolnictwa. Ale
PiS się na to nie zgodził. Ale PiS się na to nie zgodził. I to jest pytanie bardzo ważne. Czy pan senator Łyczak robił to w porozumieniu z większością sejmową, czy też po prostu robił to wbrew swojej partii?
Tego nie wiem. To by należało...
A to ciekawe.
Nie chcę się pytać, nie miałem możliwości zapytać się pana senatora, więc po prostu nie chcę się w jego imieniu wypowiadać. Natomiast chcę panu powiedzieć, że znaczna część senatorów nie tylko z Prawa i Sprawiedliwości, ale również i z Platformy, i z PSL-u, i z innych klubów, czy z innych środowisk politycznych.
Znaczna część senatorów z PSL-u to musi być jeden.
Tak, pochodzi z tak zwanych okręgów rolniczych, a więc tam, gdzie kwestia uboju rytualnego, która oznacza nie tylko samych producentów czy hodowców bydła, które jest w tym trybie pozyskiwane z nich mięso.
A pan wie, jaka to jest skala, panie senatorze? Pan wie, jaka jest skala uboju rytualnego w Polsce?
Ona jest dosyć spora, natomiast...
Ona jest całkowicie marginalna, panie senatorze. Pan pozwoli, że ja... Widzi pan się opiera na głosie zastępcy głównego lekarza weterynarii w Radiu Maryja, który opowiadał jakieś absolutne bzdury, banialuki nie wiadomo skąd. Mianowicie, myśmy to sprawdzili, wie pan, bo ja nie wierzę pierwszemu lepszemu politykowi. Postanowiłem to sprawdzić. Otóż nie 40%, jak twierdził pan doktor w Radiu Maryja, mięsa wieprzowego, przepraszam, wołowiny,
no nie wieprzowego,
wołowiny na eksport. Właśnie. Wołowiny na eksport pochodzi z uboju rytualnego. Nie 40%. Mniej niż 8%. O tej skali mówimy. Nie mówimy przecież w ogóle o całym rynku wołowiny w Polsce, tylko w ogóle o wołowinie na eksport, która sama w sobie jest też mniejszością. To jest kilka tysięcy ton wołowiny eksportowanej, to pochodzi z uboju rytualnego. W sytuacji, w której my zjadamy, konsumujemy i eksportujemy kilkaset tysięcy ton rocznie. Eksportujemy kilkaset.
Panie redaktorze, tylko że trzeba do tego dodać również produkcję drobiu, o której pan nie wspomniał.
Która jest
Polska
jeszcze mniejsza.
Jest liderem w Europie. Która nie jest mniejsza.
W uboju rytualnym jest mniejsza. To są...
Drobiu?
Tak, ubój rytualny drobiu, eksport.
Ja mówię mówię w tej chwili o uboju na rynki azjatyckie. Mówię o uboju, o tych eksporcie kurczaków również do zachodniej Europy i do innych krajów, więc
kurczaki, które sprzedajemy do Europy Zachodniej, nie pochodzą z uboju rytualnego. Naprawdę, pan jest senatorem w okręgu rolniczym, proszę to sprawdzić,
Odsyłam pana do posiedzenia wczorajszej Komisji Rolnictwa, czy przedwczorajszej Komisji Ustawodawczej, gdzie byli przedstawiciele
branży,
instytutu, no branży, ale
waszej branży, znaczy branży, która w dodatku ma w tym interes. Wie pan, ja się opieram nie na danych lobbystów, tylko na podstawie danych...
Ale pan pozwoli, że dokończę? Słowo lobbysta, bo czy pan wie, co oznacza...
Tak, ja wiem, co oznacza lobbying.
...tych zapisów...
A mogę dokończyć?
Ustawy. Kto na tym zyska? Kraje na tym zyskają?
Ale mogę dokończyć? Nie, sekundkę. Tak? Pan pozwoli, że jednak dokończę. Otóż ja się nie opieram na danych, które dostarczają wam lobbyści. Ja się opieram na danych, które dostarcza Ministerstwo Finansów oraz Unia Europejska i komisarz Wojciechowski. To są jedyne wiarygodne dane, bo one są po prostu sprawdzalne, a nie takie, że ktoś gdzieś wyliczył czy oszacował. Tu mamy prosto, czarno na białym na papierze.
Panie redaktorze, otóż zostały zlecone, ma pan rację, że na temat tych szacunków trwa spór, natomiast wszyscy są zgodni co do jednego, że mówimy o kwotach liczonych w miliardach, a nie w milionach złotych. To jest po pierwsze.
Tak, ale między 2,5 a 7 to jest różnica trzykrotna.
Jeżeli chodzi o to. Po drugie, chcę panu powiedzieć, że w wyniku zamknięcia tego rodzaju produkcji nie spadnie spożycie na świecie mięsa z tego pochodzącego. Po pierwsze, bydło będzie wożone do Czech, gdzie będzie w tym trybie te zwierzęta będą unicestwiane, albo do Królewca. I to już w tej chwili wiadomo. Miały dodatkowe
cierpienie. Panie senatorze, ja nie będę pana... Panie senatorze, jeśli mogę zadać pytanie. Ja nie będę pana przekonywał, że tak jest dobrze albo tak jest źle. Ja chciałbym się dowiedzieć i myślę, że nasi słuchacze również, czy pan w takim razie zagłosuje za ustawą, która... w której jest zakaz uboju rytualnego.
zagłosuje za utrzymaniem dotychczasowych przepisów.
Czyli pan będzie przeciwko ustawie, która przyszła do Senatu.
I mam nadzieję, a wiem co mówię, że również stanowisko rządu w tej sprawie ulegnie zmianie, ponieważ już dostrzegam pewną modyfikację. Od niedzieli jest wypowiedź pana prezydenta, który jasno na ten temat się wypowiedział. A poza tym z tego co wiemy i po wypowiedzi różnych ważnych polityków widać, że jest zaniepokojenie tą sytuacją w skali międzynarodowej. Ja powiem tak, ta kwestia ma wymiar polityczny, ma wymiar społeczny, ma wymiar gospodarczy, ma wymiar też.
Nie, ale to właśnie spróbujmy to postawić
we właściwym szeregu. W okręgu wyborczym, panu powiem, ja jestem senatorem subregionu ciechanowskiego. Właściwie znaczna część potencjału rolniczego jest związana z tego rodzaju produkcją.
Tak, albo to prawda, tam są fermy.
Albo fermy
należące do pana Mirosława Koźlakiewicza, byłego wiceministra w rządzie AWS-u. Później prominentnego, może mało prominentnego, dobrze, działacza Platformy Obywatelskiej. Ja znam pana Mirosława Koźlakiewicza.
Produkcja rolnicza, jeżeli chodzi o produkcję zbóż na pasze, też jest skonfigurowana.
Ale panie senatorze, o czym my w ogóle rozmawiamy? Także pan mi będzie mówił o konfiguracji produkcji rolniczej. Dobrze, panie senatorze, sytuacja jest bardzo prosta tak naprawdę. Ja pana pytam, czy pan będzie buntownikiem w PiS-ie?
Panie redaktorze, ja myślę, że w tej chwili w PiS-ie trwa wewnętrzna dyskusja na temat tej ustawy.
Czy pan będzie głosował inaczej niż Klub Prawa i Sprawiedliwości?
Panie redaktorze, ja będę głosował za tymi poprawkami, które będą cywilizowały tę ustawę. A więc po pierwsze, za dłuższymi okresami przejściowymi ten przemysł będzie wygaszony, mówię o futerkach. Natomiast nie można ludziom w ciągu 30 dni zamykać interes i po prostu, którzy pobrali kredyty milionowe, którzy zainwestowali, trzeba to ucywilizować, trzeba dać okresy przejściowe.
Dobrze, w porządku.
Rekompensat. I za takimi poprawkami będę głosował. Natomiast nie będę głosował przeciwko ustawie, która zwiększa poziom ochrony zwierząt.
Ale pan będzie głosował, jak słyszę, za tym, żeby ubój rytualny na eksport, bo o to tak naprawdę tego dotyczy spór, był w Polsce legalny. To znaczy, by w Polsce można było te zwierzęta w ten sposób zabijać.
Panu powiem więcej. Pamięta pan kwestię ASF-u? Czyli tej choroby, która
pamięta pan swoje czasy dziennikarskie? Jak się pan irytował, kiedy gość panu nie chciał odpowiadać na pytania?
Ja wiem, tylko że pan, niech pan się wczuje w sytuację rolnika, któremu rząd powiedział,
niech się pan w moją
kilka lat
teraz.
Temu, zlikwiduj hodowlę tuczników, przejdź na bydło, bo jest ASF. On to zrobił, a teraz wyspecjalizował się w produkcji opasów właśnie na ubój rytualny i w tej chwili mu się mówi zlikwiduj w ciągu roku całą swoją hodowlę. I wie pan, to są poważne problemy. To jest legalna działalność w tej chwili. Nie mówimy o jakimś podziemiu. To jest legalna, opisana rozporządzeniami według pewnych zasad, pod nadzorem weterynaryjnym. I tutaj też trzeba na to szerzej spojrzeć.
Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa, powiedział, że PiS, partia, której zawierzyłem, która wydawała się, to moje podkreślenie, prawicowa, kieruje się zasadami marksistowskimi. Mało tego, kontynuował pan Jan Krzysztof Ardanowski, wciąż jeszcze minister rolnictwa, PiS wpisuje się w wojnę ideologiczną, która ze zwierzęcia robi Boga i dehumanizuje człowieka. Mówił to w Radiu Wnet. Proszę mi powiedzieć, czy pan się zgadza z obecnym wciąż jeszcze ministrem?
Zgadzam się w jednym, mianowicie, że w tej ustawie są zawarte postulaty radykalnych ekologów. Natomiast nie mamy czasu i miejsca, żeby rozmawiać o sprawach światopoglądowych, ale ta
proszę,
ustawa
jak niestety, z linii strzału ucieka Jan Krzysztof. Jan Maria Jackowski ucieka z linii strzału. To ładne, doceniam. Ale to piękne, że pan powiedział, że właściwie Jarosław Kaczyński jest radykalnym ekologiem. To w zasadzie... No,
ta ustawa ma taki
droga młodzieży, ale poza... droga młodzieży.
Poza tym, panie redaktorze, no trzeba powiedzieć, że twarzą tego projektu jest pan Moskal, którego ja osobiście nie znam. Jest nie, szefem Forum Młodych.
Twarzą tego projektu jest zdecydowanie Jarosław Kaczyński, pan Moskal.
Ale prezentował szczegóły tej ustawy, prezentował pan Moskal, więc tutaj ja myślę, że tutaj warto
doskonale
pan
wie,
z panem Moskalem na ten temat.
Doskonale pan wie, że gdyby to jeden młody człowiek chciał zmieniać przepisy w Polsce, to nic by z tego nie wyszło. Wystarczy zaś, że chce tego pewien szeregowy poseł z Żoliborza i wtedy mamy to, co mamy.
No, ten poseł jest liderem naszego środowiska, a zapewne w ciągu najbliższych dni zostanie wicepremierem Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej.
No właśnie. Co się panu średnio podoba, bo pan wolałby, żeby jeśli już zostawał premierem.
Nie, ja uważam, że każde działanie, które stabilizuje układ rządzący, jest lepsze niż przedterminowe wybory, które by nasz kraj zepchnęły w krainę nieprzewidywalności.
Bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę. Kłaniam się.
Dziękuję.
Do widzenia.
Do widzenia.